Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Ulej, bracie, fajno, gdy harmonia gra. Wierbowy pod pachy, ta Bóg ci zdrowie da. Wszędzie, bracie, ulej, grudek kleporu. Postolika tulaj, pani major nasz lwów.
Tam za drągiem łuk języka, klawa, ciuch, proszak, muzyka, kasta, panna, fajna, fika, jest tam widzieć to.
Женщине грубо ниби киха, тот знакомый сил и смеха, мови майка, то лихо, может, хижик дашь.
Ой, да!
Свят все смеи.
Ой, да!
Меню чилей.
Ой, да!
Майка вжеще.
Да, музыка как.
Ты проезжи не рухеты, глупуюшка я пулепим, он тебе горбует, блесит, а нас утопит то.
Так си гости забавляю, и ну працы пут задаю, хлеб бородским полицаем и жандармом тешь.
Ойра!
Свят все смеи.
Ойра!
Мне чилей.
Ойра!
Майка вжеще.
Да, музыка
гра. На улице Коперника стоит панна без бучика стоит Марквише. Я ще питам, где ей бучик, она мовит.
Бучик, бучик, може пан пошукач, зехти мій.
Przywitaliśmy Państwa wiązanką piosenek lwowskich w opracowaniu Wiktora Budzyńskiego, w wykonaniu Szczepka, Tońka i Włady Majewskiej. Witamy Państwa w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański.
Zważywszy na powyższe piosenki i wykonawców, powinniśmy raczej powiedzieć, że witamy Państwa na falach wesołej lwowskiej fali, najpopularniejszego programu radiowego II Rzeczypospolitej.
Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie.
Drodzy Państwo, wesoła lwowska fala nadawana była co tydzień, w niedzielę o 21. Audycję słuchało każdorazowo blisko 6 milionów słuchaczy, czyli 1/6 mieszkańców Polski, a jej premiera miała miejsce dokładnie 16 lipca 1933 roku. Twórcą wesołej lwowskiej fali był wspomniany już Wiktor Budzyński, z wykształcenia prawnik, z zamiłowania radiowiec, urodzony w Stanisławowie.
Charakterystyczną postacią wesołej lwowskiej fali był na przykład radca Strońcio, czyli Wilhelm Korabiowski, woźny magistratu. W audycji nie zabrakło też humoru żydowskiego, jak na wielokulturowy Lwów przystało. Humorem tym raczyli słuchacze Mieczysław Morderer i Adolf Fleischen, czyli Aprikosen Kranz i Untenbaum, para kawiarnianych żydowskich komentatorów bieżących wydarzeń.
Że pan to, panie Michale, wszystko spamiętał, a jak podają źródła, Józef Wieszczek był bezcennym nabytkiem dla radia, gdyż posiadał niezwykłą umiejętność imitowania rozmaitych dźwięków. Na antenie m.in. ryczał, szczekał, miauczał, beczał, gdakał i piał, podobno wspaniale. Popularność programu spowodowała, że zespół do wybuchu II wojny światowej dał około 200 scenicznych i estradowych występów w całej Polsce. Po agresji sowieckiej zespół opuścił Polskę, podtrzymując swoją działalnością na duchu Polaków we Francji, a potem w Anglii, już nie jako wesoła lwowska fala, ale jako lwowska fala.
W tym czasie, panie Andrzeju, o wesołości trudno było mówić. Ostatni występ lwowskiej fali miał miejsce w Anglii w 1946 roku, ale duch w narodzie nie ginie. W Polskim Radiu Katowice co tydzień, w niedzielę o 8:10, redaktor Danuta Skalska, lwowianka, już od wielu lat prowadzi audycję właśnie o nazwie Lwowska Fala. Katowickiej Lwowskiej Fali mogą Państwo posłuchać poprzez stronę internetową Radia Katowice.
Przenieśmy się teraz na chwilę do Lwowa razem z twórcą wesołej lwowskiej fali w piosence Taksówkarz Lwowski. Muzyka, słowa i wykonanie oczywiście nie kto inny jak Wiktor Budzyński.
Dostałem właśnie pana list przed chwilą. Niech panu za ten list Bóg zdrowie da, że tam daleko pan po latach tylu w pamięci swojej mnie i Lwów wciąż ma. Taksówkarz lwowski woził mnie po Lwowie, sam przypomina, gdzie mnie kiedy wiózł. I już nam pachną bzy na Lyczakowie, już my obaj w tamtym mieście, gdzie człek razem z drzewem wrósł. Taksówkarz lwowski wiezie w tamte lata, jak brat do brata do mnie pisze list. Ta jak ty mnie odnalazł, taż nas dzieli świat. Oba my znów, choć Lwów wróg nam skradł. Ja wiem, że jeździsz dziś po innym mieście, w taksówce swojej siedzisz, czekasz tam, by przyszedł ten najdłuższy kurs nareszcie, co się po nocach śni wciąż obu nam. Wtedy za frajer ty mnie wieś po Lwowie, a wtedy ty ze mną pij i ze mną płacz, i na klaksonie graj jak pogotowie. Wszyscy z drogi my hulamy obaj, ty się Lwowi patrz. Taksówkarz włoski i lwowski piosenkarz, każdy z nich klęka i całuje bruk. Weź sy tę piosenkę, będziesz się mniej gryz, a ja tutaj będę miał twój list.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Po tej sporej lwowskiej dawce proponuję przenieść się do Wilna. W mijającym tygodniu w Wilnie i na Wileńszczyźnie miały miejsce uroczystości upamiętniające 78. rocznicę akcji Ostra Brama. Uczestniczył w nich redaktor Walenty Wojniło z polskiego portalu informacyjnego wilnoteka.lt.
Oczywiście, dobry wieczór. Wilno w tym roku jakoś wyjątkowo obchodziło kolejną rocznicę powstania wileńskiego. Dla mnie wręcz dziwne było, że zabrakło koordynacji pomiędzy organizacjami w Polsce i na Litwie, by urządzić wspólne obchody w Mauzoleum na Roście oczywiście. Wileński Klub Weteranów AK zwykle oddaje hołd towarzyszom broni w dniu wybuchu powstania 7 lipca. Dwa dni później na Rosę przybyło Stowarzyszenie Lagierników i Żołnierzy AK z Warszawy, a za kolejne dwa dni Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie zorganizował tamże wielką uroczystość z udziałem gości z IPN-u. 13 lipca jak zwykle zakończono obchody w podwileńskich Krawczunach, gdzie miała miejsce ostatnia bitwa Wileńskiej Armii Krajowej z wycofującymi się z Wilna Niemcami. W tym roku zabrakło na obchodach żyjących weteranów. Jednym z ostatnich jest Stanisław Poźniak, prezes Wileńskiego Klubu Weteranów AK.
Jak zaczęły się walki, to kurz, dym, wybuchy, no i też kule gwizdali tam, i my choć daleko jak pszczolki. To był taki zapał patriotyzmu chłopców, które nie szczędzili, nie myśleli ni o czym, ale bronić swoje tereny, swoje ojczyzny.
W tym roku upamiętnienie operacji Ostra Brama przebiegało oczywiście w cieniu niedawnych wydarzeń po białoruskiej stronie Wileńszczyzny. Tydzień wcześniej w Mikuliszkach, parę kilometrów za litewsko-białoruską granicą, reżim Łukaszenki zniszczył całą kwaterę żołnierzy AK. Przed laty właśnie wilnianie pomagali ją uporządkować, bo spoczywali tam ich towarzysze z wileńskich brygad 3 oraz 6. Jak podkreśla historyk Jarosław Wolkonowski, pochowani tam są nie tylko Polacy polegli w walkach o Wilno, ale też pół roku wcześniej w lokalnej bitwie z niemiecko-litewską policją.
Wśród tych poległych jest jeden cichociemny, jest to kapitan Piotr Motylewicz, pseudonim Szczepcio. On był zastępcą dowódcy 6 brygady. Jako ciekawostkę trzeba powiedzieć, że tam poległ jeden Francuz, który był w 3 brygadzie. On na ochotnika dołączył tutaj do 3 brygady i on tam został pochowany.
Co ciekawe, gdy w Wilnie oddawano hołd pamięci bohaterom operacji Ostra Brama, w Warszawie Instytut Pamięci Narodowej podpisywał umowę o zacieśnianiu współpracy z litewskim odpowiednikiem, Centrum Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy. Tego lata IPN wznowi też prace poszukiwawcze na Wileńszczyźnie, bo wciąż nie brakuje sygnałów o zapomnianych grobach hakowskich. A Litwinów interesują ostatnie odkrycia polskich badaczy na Suwalszczyźnie, gdzie w ramach poszukiwań szczątków żołnierzy niezłomnych i ofiar oblawy augustowskiej zidentyfikowano także litewskich partyzantów. Na razie tyle z Wilna, a żegnając już naszych słuchaczy, słyszałem, że ostatnio to Wilno, a dokładnie cała Wileńszczyzna zawitała do Gdyni. Mówię tu oczywiście o występie polskiego zespołu pieśni i tańca Wileńszczyzna. Kolega Michał z pewnością nie mógł opuścić takiej uczty duchowej. I jak wrażenia, panie Michale?
Jak zawsze piękne i wzruszające. Co roku na początku lipca staraniem pana Józefa Szyłejko, prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, zespół gości na deskach Miejskiego Teatru w Gdyni. Tegoroczny koncert poświęcony był 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Oczywiście nie zabrakło pieśni wojskowych, legionowych, ale także ludowych, związanych z obrzędem Nocy Świętojańskiej, do dziś kultywowanym na Wileńszczyźnie.
Jesteśmy wzruszeni tym występem. Nawet wymieniały się tutaj poglądy na temat tego programu, że był moment, kiedy łzy poleciały nam z oczu, kiedy właśnie ci ludzie śpiewali. Podziwiamy to, że ci ludzie chcą i potrafią śpiewać, tańczyć i nieść tą swoją kulturę do nas. A my czasami żeśmy już zapomnieli o niektórych sprawach. Tyle.
Ja z reguły nie lubię chórów, takich śpiewów choralnych, a tu jestem zachwycona.
Taki każdy koncert jest dla mnie ogromnym wzruszeniem. Jak rozpoczęli pierwszą brygadą, no, chciałbym wstać szybciej niż pani w rzędzie przede mną, no bo to jest, można powiedzieć, hymn. Korzenie moje po mieczu to w okolicach Lidy. Tato mój się urodził nad Niemnem, a mieszkał później w Oraliszkach pod Wilnem, w Podbrzeziu. Na cmentarzu leżą moi dziadkowie. Tato był żołnierzem 5. brygady majora Łupaszki. Takie spotkanie, taki wieczór, popołudnie w Gdyni, no to dla mnie wielki sentyment, wzruszenie i to, tutaj rzeczywiście można powiedzieć jest Polska, tak? Patriotyzm w sercu i na ustach.
To, co się odbywa w sali Miejskiego Teatru Witolda Gombrowicza w Gdyni, to jest nieporównywalne do niczego, bo to jest święto dla nas, jako ludzi, którzy jesteśmy w tej polskości na Wileńszczyźnie i przynosimy tą polskość, to, co te korzenie, które u nas zostały dla tych ludzi, którzy wyjechali z tamtych terenów. I my czujemy się, jakby przyjeżdżalibyśmy do rodziny. I ta rodzina, ta więź między nami a tą publicznością, która tu przychodzi z roku na rok, żeby po prostu być razem. Tylko taka myśl nasuje się, że przyjeżdżamy do rodziny. Dziękujemy serdecznie.
To była pani Natalia Sosnowska, kierownik artystyczny i dyrygent zespołu Wileńszczyzna, z którym z pewnością spotkamy się w Gdyni za rok. Jest już z nami redaktor Daniel Wojciechowski, z którym przeniesiemy się w bardziej i mniej odległe wydarzenia związane z Kresami.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Od historii niełatwej rozpocznę nasze dzisiejsze kalendarium. 79 lat temu, 11 lipca 1943 roku, miała miejsce kulminacja rzezi wołyńskiej w Małopolsce Wschodniej. Była to tak zwana Krwawa Niedziela. Świtem ukraińskie sotnie OUN UPA zaatakowały 96 polskich wsi w powiatach kowelskim, chorochowskim i włodzimierskim. Zginęło kilka tysięcy osób, w tym kobiety i dzieci, a także osoby starsze. By pamiętać o tej tragedii, corocznie 11 lipca obchodzimy ustanowiony przez Sejm w 2016 roku Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. To teraz cofnijmy się do średniowiecza, bowiem 15 lipca 1410 roku to data, którą zna każdy. To data bitwy pod Grunwaldem na terenie państwa krzyżackiego, gdzieś w Prusach, i wydaje się to nie być mocno związana rzecz z Kresami. A jednak pod Grunwaldem Krzyżaków zwyciężyła armia polsko-litewska pod wodzą króla Władysława Jagiełły. A teraz zerknijmy na obraz Jana Matejki. Kto jest w centrum? Wielki książę litewski Witold, który brał udział w starciu, a Władysław Jagiełło wschodnim zwyczajem dowodził ze wzgórza. Wielki mistrz zakonny śmiertelny cios otrzymuje od Żmudzina. Oto i nasze związki z Kresami. Przypominam, że wielki książę Witold był stryjecznym bratem króla Władysława Jagiełły. Teraz końcówka wieku XIX. Dokładniej 14 lipca 1894 roku i pierwszy mecz piłki nożnej na ziemiach polskich. A jak on wyglądał? Trwał zaledwie 6 minut. Wzięły w nim udział drużyny Sokoła Lwów i Sokoła Kraków. Wygrał Lwów. Pierwszy mecz w historii polskiej piłki nożnej odbył się na specjalnie do tego przygotowanym boisku w Parku Stryjskim. Boisko miało rozmiar 120 na 100 metrów. Do boiska puszczono nawet tramwaj elektryczny, żeby widzowie mieli czym dojechać. Podobno przywiózł on na miejsce 7 tysięcy widzów. Droga na północ nas teraz czeka i przenosimy się do wieku XVI, z XIX-wiecznego Lwowa właśnie do XVI-wiecznego Wilna. To właśnie tam, w 1570 roku, 18 lipca dokładnie, otwarto Kolegium Jezuitów przekształcone przez króla Batorego w Akademię i Uniwersytet Wileński, jedyną przez lata wyższą szkołę Wielkiego Księstwa Litewskiego. Uniwersytet, zamknięty po powstaniu listopadowym, odtworzył w 1919 roku marszałek Józef Piłsudski. Do wojny funkcjonował jako Uniwersytet Stefana Batorego. A kilka wieków później, 14 lipca 1826 roku, runęła wieża lwowskiego ratusza, grzebiąc pod gruzami 8 osób i niszcząc część budowli. Podobno w dniu tragedii eksperci orzekli, że choć wieża w złym stanie, to jeszcze wytrzyma, a nie wytrzymała. Później były jeszcze dwie odsłony ratusza. Obecna pochodzi z 1849 roku. Dwie postaci na koniec mamy do wspomnienia. 12 lipca 1892 roku w Drohobyczu koło Lwowa urodził się Bruno Schulz, wybitny polski pisarz i awangardowy grafik pochodzenia żydowskiego. Natomiast 17 lipca 1932 roku urodził się we Lwowie Wojciech Kilar, pianista, kompozytor muzyki poważnej i twórca muzyki filmowej. Tym razem muzyka angielskiego kompozytora Alberta Kettlebaya na koniec. Utwór Na perskim rynku. Był to pierwszy utwór o charakterze rozrywkowym, który zafascynował jeszcze we Lwowie młodego Wojciecha Kilara. Może spodoba się także naszym słuchaczom.
miast zna. Rzym, Londyn i Paryż ma sławę, a droga niezmiernie jest nam. Zrodzona od nowa Warszawa, ale na świecie jest miasto, gdzie wilja toczy swój bieg, gdzie czar zaułków skrywając ich wiek, z parków zielenią się zrasta. Stare wileńskie ulice, nowy nie zmienił was świat. Stare wileńskie ulice chronią młodości mej ślad. Tyle na ziemi jest pięknych miast, ile na niebie gwiazd. Lecz się najbardziej wami zachwycam, stare wileńskie ulice. Tu Belmont na spacer już zwie, trzy krzyże nad miastem jaśnieją, tu rosa co trwa wiecznym śnie, nad sercem marszałka boleje, Klaustup w zamku się ściele. Nie zwierzyniec wśród drzew, park bernardyński wsłuchuje się w śpiew starej ulicznej kapeli.
Witamy Państwa ponownie w drugiej części naszej kresowej audycji. Dziś w ramach naszych radiowych wycieczek zapraszamy Państwa do Wilna. W dzielnicy Antokol znajduje się kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Jest to perła wileńskiego baroku. Świątynię wybudowano w drugiej połowie XVII wieku, a jej fundatorem był wielki hetman Michał Kazimierz Pac. Świątynia stanowiła wotum za pomyślne zakończenie wojny z Rosją i oswobodzenie Wilna.
Unikatowy wystrój wnętrza świątyni stanowi ponad 2000 stiukowych rzeźb o tematyce religijnej, historycznej, nierzadko z motywami roślinnymi i zwierzęcymi. Warto jeszcze dodać, że w pobliżu ołtarza wisi olbrzymi kryształowy żyrandol w kształcie łodzi piotrowej, a przy wejściu po lewej stronie możemy podziwiać dwa sporych rozmiarów bębny, trofeum hetmana Paca z bitwy pod Chocimiem z Imperium Osmańskim.
Fundator świątyni Michał Kazimierz Pac, zgodnie ze swoją wolą, został pochowany w progu kościoła, a na tablicy nagrobnej kazał umieścić napis „Tu leży grzesznik”. Legenda głosi, że po tym jak piorun uderzył w płytę i ją roztrzaskał, uznano, że hetman odpokutował już swoje grzechy. Po tym zdarzeniu w połowie XVIII wieku jego szczątki przeniesiono do podziemi. O historii i teraźniejszości parafii i kościoła świętych Piotra i Pawła porozmawiamy dziś z jego proboszczem, księdzem prałatem Wojciechem Górlickim. Znajdujemy się w kościele świętego Piotra i Pawła na Antokolu. To miejsce w Wilnie odwiedzane zarówno przez pielgrzymów, jak i turystów z całego świata przyjeżdżających do Wilna.
Tak, pielgrzymki, które przyjeżdżają do Wilna, odwiedzają to miejsce jako oczywiście miejsce sakralne, ale także chcą nacieszyć się pięknem tego wnętrza. Przyjeżdża też do Wilna wielu ludzi innych religii, być może też i niewierzących, i przychodzą do naszego kościoła jak do muzeum, bo jest to rzeczywiście wielkie, wspaniałe dzieło na skalę światową.
I od niedawna, dzięki księdzu, jest możliwość zwiedzenia podziemi.
Porządkując właśnie podziemia, znaleźliśmy bardzo dużo takich ciekawych eksponatów. Wszystkie pochodzą tu z naszej świątyni i postanowiliśmy, że urządzimy niewielkie muzeum. Nie ukrywam, że naszym celem było też, aby dostać się do grobu fundatora, do krypty pod chórem, ale niestety, gdy próbowaliśmy wykopać fragment takiego przejścia, ukazały nam się kości i trumny, a więc ta część podziemi jest po prostu jednym wielkim cmentarzem.
A fundator nie leży pod progiem przy wejściu?
Tak opowiadają wszyscy przewodnicy. Jest to piękna legenda, ale jednak prawda jest taka, że chór to jest mauzoleum nad grobem Paca. Opisuje to Józef Ignacy Kraszewski, który był w tej krypcie i był przy tym grobie. Możemy to wyczytać między innymi w takiej pracy na temat naszego kościoła, którą napisała pani profesor Anna Czysz. I właśnie pod chórem jest pochowany nasz fundator. Ta płyta, która rzekomo pękła pod wpływem pioruna i została wmurowana przy bocznym wejściu. No to wszystko jest piękna legenda. To jest nieoryginalna płyta. Oryginalna płyta, która była rzeczywiście w kościele, ona zaginęła. Ale takie legendy są ładne i przyciągają turystów.
Wchodząc do świątyni, księże proboszczu, ja osobiście jak pierwszy raz tutaj się pojawiłem, to uderzyło mnie wręcz ta biel. Świątynie są pełne różnych przepięknych dzieł, ale do tej jak się wchodzi, to rzeczywiście ta wyjątkowość tej bieli jest porażająca.
I to zaskakuje tym bardziej, że świątynie barokowe nigdy nie były monochromatyczne. One zawsze były kolorowe i trzeba powiedzieć, że ta też była kolorowa. Ten biały kolor Piotra i Pawła pojawił się na pewnym etapie. W czasie jednego z remontów kościół po prostu został pomalowany na biało. Te różne polichromie były w bardzo złym stanie i ktoś wpadł na taki pomysł. Dokładnie nie wiemy kiedy. I okazało się, że to zagrało, że to wygląda bardzo ładnie, ale nie jest to oryginalny wygląd kościoła. W kościele były polichromie i było więcej kolorów.
Ale jednocześnie ta prostota, można powiedzieć, uderza, jednocześnie piękno figur. One są dzięki temu w sposób bardzo wyjątkowy wyeksponowane. Ma ksiądz jakąś wyjątkowe miejsce w świątyni?
Tak, jest kilka miejsc, które mnie zatrzymuje. Pierwsza to jest prezbiterium, ponieważ tu jest chyba jedna z piękniejszych figur. To jest figura Chrystusa Zmartwychwstałego nad sakrystią. I po drugiej stronie prezbiterium figura Matki Bożej i świętego Józefa. To są zdecydowanie najpiękniejsze figury. Ale także pod chórem figura, która przedstawia śmierć i u stóp tej śmierci jest i korona, i tiara, i mitra biskupia, i skrzypce. Ta figura symbolizuje, że wszyscy jesteśmy równi wobec śmierci. Z kolei też po drugiej stronie, wychodząc z kościoła, jest najstarsza w Wilnie figura świętego Krzysztofa, patrona Wilna. I ona jest przedstawieniem takim bardzo dynamicznym. To są takie dla mnie wyjątkowe miejsca.
Łączymy sakrum i profanum. Zmierzam do tego, że to jest olbrzymi kościół, pięknie utrzymany, ale nadal go trzeba utrzymywać. Pojawiła się kwestia remontu fasady kościoła.
wnętrze kościoła udało nam się w wielu miejscach już tak wyremontować i wyczyścić, bo 2 lata temu wyczyściliśmy wszystkie stiuki. Udało się odrestaurować obraz w głównym ołtarzu, obraz Franciszka Smuglewicza. Także zrobiliśmy bardzo sensowny, też według historyków sztuki, remont prezbiterium. Kościół wewnątrz wygląda pięknie. Niestety na zewnątrz zaczęły się sypać figury, między innymi figury terakotowe w fasadzie kościoła przedstawiające właśnie świętego Augustyna i świętego Stanisława Kazimierczyka.
One są zabezpieczone teraz siatką.
Tak, one są zabezpieczone siatką. W remoncie tych figur pomoże nam między innymi Instytut Polonika. Ale oprócz figur cała fasada właściwie jest w tej chwili w takim bardzo złym stanie i musimy ją odnowić, pomalować, wyremontować. W związku z tym ogłosiliśmy naszym parafianom i ludziom dobrej woli taki projekt. Ludzie bardzo pięknie odpowiedzieli jak do tej pory na ten apel. Zebraliśmy już sporą sumę pieniędzy. Mamy nadzieję, że uda nam się tę pracę skończyć.
Świątynia oczywiście to jest to, o czym mówimy, czyli ta sfera trochę profanum, tak? Tych wszystkich przepięknych dzieł, które są w środku, ale też ta sfera ducha, duszpasterstwo. Jak wygląda życie duszpasterstwa i wspólnoty tutaj zgromadzonej wokół tej przepięknej świątyni?
Chyba to, co trzeba powiedzieć najpierw, to były takie obawy, że po tym okresie pandemicznym ludzie nie wrócą, więc akurat nasi parafianie zadali kłam takim złym myślom. Ludzie pięknie wrócili do kościoła, tak mogę powiedzieć, i cieszymy się znów modlitwą z bardzo dużą wspólnotą. Przy naszej parafii działa wiele takich też małych grup, małych wspólnot, które też już zaczęły spotkania po tym okresie pandemicznym. No teraz jest okres wakacji, więc niektóre z nich młodzieżowe nie funkcjonują tak żywo w czasie wakacji. Jest to też parafia, o tym trzeba powiedzieć, w której wiele się dzieje, ponieważ ze względu na swoje piękno na przykład wielu ludzi chce tutaj zawierać małżeństwa, więc mamy mnóstwo ślubów zawieranych w naszym kościele, bardzo dużo chrztów. Też ze względu na wielkość tej parafii niestety też mamy dużo pogrzebów. Jest to parafia, która liczy, liczba mieszkańców tej parafii to jest ponad 50 tysięcy ludzi, a więc mamy takiej duszpasterskiej obsługi na co dzień bardzo wiele. Mamy na terenie parafii 6 szpitali. Owszem, w okresie pandemicznym jakby trochę mniej odwiedzaliśmy te szpitale, czasami w ogóle, bo były zamknięte dla odwiedzających, nawet dla kapłanów. Ale właściwie nie ma dnia, abyśmy nie byli wzywani do chorych w związku właśnie z taką ilością też szpitali na terenie naszej parafii. A więc jest to parafia, która wymaga takiego ciągłego czuwania, ale też jest to żywa parafia, w której ludzie dobrze się czują i czujemy taką piękną wspólnotę.
Pielgrzymi przyjeżdżający do Wilna najpierw odwiedzają Matkę Bożą Ostrobramską, potem przyjeżdżają do świętego Piotra i Pawła?
Chyba tak. To pewnie zależy od przewodnika, jak ułoży program, ale przypuszczam, że taka jest kolejność, że Ostra Brama to jest to centrum duchowe, a później nasz kościół. Chociaż muszę powiedzieć i warto, żebyśmy o tym wiedzieli, że w naszym kościele jest też słynący łaskami obraz Matki Bożej Łaskawej. I to na dzisiejsze czasy bardzo ważna informacja. Matka Boża Łaskawa uratowała Wilno od zarazy. Więc jest to treść taka bardzo potrzebna też na dzisiejsze czasy. Ten obraz to jest kopia obrazu z Faency, właściwie fresku z Faency. Powstały 2 takie kopie. Jedna to jest Matka Boża Łaskawa, patronka Warszawy, a druga to jest właśnie Matka Boża Łaskawa, patronka naszego kościoła. I od odpustu Piotra i Pawła u stóp tej Matki Bożej mamy też relikwie świętego Jana Pawła II.
Na tym szlaku pielgrzymim oczywiście też jest obraz Jezu, ufam Tobie, oryginalny obraz namalowany przez Kazimirowskiego właśnie w 1934 roku w Wilnie.
Ten obraz jest bardzo związany z naszą parafią, ponieważ w naszej parafii mieszkała święta siostra Faustyna. W naszej parafii też zostały podyktowane słowa koronki do Bożego Miłosierdzia. Obraz powstawał, co prawda, na terenie dzisiejszego hospicjum, niedaleko kościoła misjonarzy, niedaleko Ostrej Bramy, bo tam mieszkał Kazimierowski i tam przychodziła z kolei siostra Faustyna, bo tam też mieszkał ksiądz Sopoćko i to był jej spowiednik, a sama siostra Faustyna mieszkała tu na Antokolu i w związku z tym my też poczuwamy się do tego, że ten obraz jest ważny dla nas.
Bogactwo tego miejsca jest wyjątkowe, bo i Matka Boża Łaskawa, i siostra Faustyna, i obraz Jezu Ufam Tobie, i koronka do Miłosierdzia Bożego, to wszystko gdzieś okala. I Piotr i Paweł, dwa wielkie filary Kościoła. Czy nie czuje się ksiądz taki przytłumiony troszeczkę tą świętością?
No wręcz przeciwnie, jest to takie miłe, że się czuje taką duchową opiekę z każdej strony. I jest to też zadanie, abyśmy żyli tymi treściami, które w jakiś sposób z tej parafii promieniują i które są dla tej parafii ważne. Właśnie też temat Piotra i Pawła to jest bardzo ważny temat tego kościoła i wszyscy wchodzący do kościoła właściwie od razu widzą w głównym ołtarzu ogromny obraz Franciszka Smuglewicza, pożegnanie Piotra i Pawła za murami Rzymu. I na tym obrazie Piotr i Paweł są przedstawieni rzeczywiście jako kolumny, jako tacy ludzie pewni swojej wiary. Ci wszyscy, którzy otaczają ten obraz, to mówię dla turystów, czy pielgrzymów, którzy przyjadą, ci żołnierze, którzy tam otaczają Piotra i Pawła, oni właściwie są w chaosie. Oni nawet tak jakby nie wiedzieli, co robić. Natomiast Piotr i Paweł to takie kolumny i są pewni tego, za kim idą.
Księże proboszczu, na koniec rozmowy poprosimy o garść refleksji związaną z posługą kapłańską na Litwie, na Wileńszczyźnie. To już ponad 30 lat. Mówię to też w tym kontekście, że ksiądz proboszcz jest osobą napływową, nie jest rodowitym wilnianinem. Jak to było na początku, jak to się zmieniało, jak to jest teraz?
Tak, jestem ponad 30 lat już na Litwie, na Wileńszczyźnie. Mój biskup, który mnie święcił, to był biskup już nieżyjący, Edward Materski. On był wilnianinem z urodzenia. Później losy rzuciły go w inne strony, ale zawsze marzył o tym, aby księża z diecezji radomskiej pracowali w Wilnie. Ale nie dlatego tu przyjechałem. Gdy byłem diakonem, biskup Materski spytał, kto chciałby wyjechać z księży, z moich kolegów, kto chciałby wyjechać do pracy. Wtedy się mówiło do pracy na wschodzie. Nie było wtedy, jakby biskup nam nie określił, czy to będzie Litwa, czy jakiekolwiek inne państwo. Ja wtedy jako diakon się zgłosiłem, nie mając tu żadnych korzeni, żadnej rodziny. Po roku pracy w Polsce, w Ostrowcu Świętokrzyskim, biskup zapytał jeszcze raz, czy nadal jestem gotowy wyjechać i wtedy już sytuacja tak się ułożyła, że właśnie można było przyjechać tutaj do Wilna, na Litwę. Pierwsza moja parafia to były Ejszyszki, później Szumsk, Nowa Wilejka, wreszcie Piotr i Paweł. Jak to było? No wiadomo, byłem młodym księdzem, młodym człowiekiem, jak tu przyjechałem. Gdy trafiłem do Ejszyszek, to moim pierwszym takim zaskoczeniem było to, że mogę duszpasterzować w swoim języku, w naszym języku. W Ejszyszkach całe duszpasterstwo właściwie było w języku polskim. Była jedna msza święta po litewsku i wtedy przyjeżdża mój kolega z sąsiedniej parafii, żeby mi pomóc. zaskoczyła mnie taka prosta, ale głęboka wiara. Ja się wiele nauczyłem od samego początku. Tak się wiele uczyłem od miejscowych rodaków, Polaków. I jako młody ksiądz to było dla mnie piękne doświadczenie spotkań z ludźmi, którzy byli tacy mocni wiarą. To było dla mnie takie bardzo piękne. A to, co było na zewnątrz, czyli nie wiem, jakieś inne warunki materialne, to wszystko jakoś tak nie bardzo zostawiło na mnie wrażenie. Właściwie to te doświadczenie wiary. To jest coś pięknego, co przeżyłem i co do dzisiaj jest ważne.
To jeszcze pozwolę sobie na jedno pytanie. Jakie przesłanie chciałby ksiądz, żeby płynęło z tej świątyni, przepięknej świątyni historycznej, pełnej dzieł przepięknych, a jednocześnie gorących serc ludzi, którzy tutaj przychodzą?
No, gdy mówimy o pięknie, to są takie ładne słowa Norwida. Piękno po to jest, by zachwycało do pracy, praca by się zmartwychwstało. I myślę, że to piękno tej świątyni ma nas zbliżać do Boga. Ale też w ogóle Wilno, myślę, że jest takim przesłaniem dzisiaj dla świata. Jest to miasto miłosierdzia i nasz rodak Jan Paweł II podkreślał bardzo często w różnych swoich przemówieniach, że miłość to jest najważniejsze lekarstwo na problemy dzisiejszego świata, więc to piękno ma nas prowadzić do wiary, a znakiem wiary ma być taka miłość, dobro, którego powinno być między nami coraz więcej. Jeśli mówimy o jakichś znakach wiary, to chyba właśnie dobro, szacunek, dzielenie się, to musi charakteryzować człowieka wierzącego. Więc jeśli ktoś wchodzi do świątyni i zachwyca się pięknem, to piękno powinno sprawiać, że staje się on coraz piękniejszym człowiekiem wewnątrz.
I za to przesłanie bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich.
Szanowni Państwo, z pewnością znają Państwo tę maksymę: być w Rzymie i papieża nie zobaczyć. Zwiedzając Wilno, nie można pominąć dzielnicy Antokol i perły wileńskiego baroku, kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła.
A jak Państwo już będą w Wilnie, warto odwiedzić pobliską kolonię wileńską. Urokliwe miejsce położone w dolinie rzeki Wilenki. Wybierzemy się tam za tydzień, wędrując śladami Tadeusza Konwickiego, autora m.in. powieści Mała Apokalipsa i Kronika Wypadków Miłosnych, a także reżysera takich filmów jak Lawa czy Dolina Issy.
Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do kresowego saloniku za tydzień, 23 lipca. Początek audycji, jak zawsze, kilka minut po godzinie 16. Na początku drugiej części naszej audycji usłyszeliśmy utwór Tu nad Wilią, Wilno me, Ryszarda Bryżysa. Teraz do walca wileńskiego zaprosi nas zespół wokalny Mejsza Golanki z podwileńskiej miejscowości Mejsza Goła. Do usłyszenia za tydzień. Audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.